Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna. Witam w nowym programie Dobre Książki w nowym kanale tematycznym Radio Kraków Kultura. A już za chwilę gościć będziemy Katarzynę Kubisiowską i rozmawiać o książce Blisko, bliżej. Zapraszam.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Dzień dobry, witam w studiu. Katarzyna Kubisiowska.
Dzień dobry.
Katarzyna Kubisiowska, właściwie nie trzeba przedstawiać dziennikarki Tygodnika Powszechnego, ale tak dla porządku powiedzmy, Katarzyna Kubisiowska jest absolwentką filmoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, współautorką książek poświęconych filmowi, kinu, panoramy kina najnowszego, leksykonu oraz lektur na ekranie, a także jest autorką kilku ważnych książek, Rak po polsku, biografii Jerzego Pilcha, Pilch w sensie ścisłym, biografii Danuty Szaflarskiej, Grać, aby żyć i wywiadu rzeki z Wojciechem Manem Głos. Wiem, że już ukończona jest kolejna książka.
Tak, jest.
Biografia też.
Tak, biografia reporterska, biografia profesora Jerzego Wytulaniego. Rozmawiamy w Radiu Kraków przy Alejach Słowackiego, którego budynek się mieści, a profesor Wytulani mieszkał przy Placu Inwalidów 4/7, kiedyś Placu Wolności. Ja tutaj mieszkałam przez lata, tu się wychowywałam przy ulicy teraz Królewskiej, kiedyś 18 stycznia. A obecnie pracuję nad kolejną książką. Jest to biografia Kory Olgi Jackowskiej, która mieszka
tuż
mieszkała przy alejkach Grodgera, tak mówią krakowianie, alejki Grodgera, wejście od Kościelnej. Właściwie, więc ja po prostu cały czas wracam do tego miejsca. Także, żeby porozmawiać z tobą o mojej ostatniej książce.
Biografia Kory to rzeczywiście ciekawe. Tak jak wcześniej już rozmawiałyśmy, aż dziwne, że Kora nie doczekała się do tej pory biografii.
No, czekała na mnie.
Czekała na ciebie, tak.
Czekała
tak.
Pojawiła
się autobiografia kiedyś tam dawno temu.
Tak, w różnych wersjach.
Niekompletna w różnych wersjach. Mm-hmm. Ale teraz zatrzymajmy się przy książce. Pewnie niedługo spotkamy się w związku z biografią profesora Wytulaniego. Teraz zatrzymajmy się przy książce, która nie tak dawno ukazała się nakładem wydawnictwa Znak, Blisko, bliżej, rozmowy o tym, co najważniejsze. I dziś rozmawiamy, rzeczywiście tak się złożyło zupełnie niezwykle, że wczoraj otrzymaliśmy wiadomość o śmierci Barbary Kraftównej, która tutaj jest właśnie jedną z bohaterek twojej książki. I dla mnie to rzeczywiście taka jedna z najbardziej niezwykłych rozmów w tej książce zawartych. Mm.
Ta rozmowa odbyła się, sprawdziłam sobie, 3 lata temu, 4, 2018 rok, 2022, już jeszcze nie liczę tego, że się zaczął 22 rok, więc jednak 4 lata temu w Warszawie pamiętam świetnie to spotkanie. Najpierw długo rozmawiałyśmy z panią Barbarą. Wtedy miała, no łatwo policzyć, 89 lat. Taka bardzo drobna osóbka, maleńka. Jestem wysoką kobietą. Czułam takim Don Kiszotem, byłam długaśnym przy takiej bardzo filigranowej, uśmiechniętej, to jest ważne, cały czas się uśmiechała, kobiecie, fenomenalnej aktorce. I później po rozmowie poszłyśmy do restauracji, zaprosiła mnie na obiad, ugościła. Zamówiła 3 dania obfite, wcinała naprawdę z wielkim smakiem, elegancją i apetytem i pilnowała, żebym wszystko zjadła i mówiła do mnie, żebym jadła wszystko skrzętnie, ponieważ kobiety musi mieć siłę do życia. Bardzo dobrze wspominam też to spotkanie, bo ja w ogóle lubię rozmawiać z osobami 80+. To są moi ulubieni rozmówcy.
Zaraz powiesz dlaczego. Mm-hmm.
bo no to teraz już mogę powiedzieć, bo oni już nic nie mają do stracenia. Wiedzą, co jest istotne. Wyżyli to życie w takim, w tych, w rozmaitych odsłonach. Wiedzą, że już można mówić, nikt ich nie zwolni na przykład z pracy. Nikt się nie obrazi, a też nie o to chodzi, żeby, oczywiście ludzie nie chcą obrażać nikogo, ale po prostu czasami się bardzo krygują, a o tym nie powiem, bo jeszcze na przykład jestem dyrektorem i nie dostanę pieniędzy od ministerstwa, etc. Im bardziej jesteśmy uwikłani w pewne zależności, tym mniej chętnie mówimy, więcej nam się włącza takich hamulców ostrożności. No ale też chodzi o coś najważniejszego, zasadniczego, że mamy o czym opowiadać.
Ta refleksja już jest taka zdecydowanie pogłębiona w przypadku tych ludzi powyżej 80, jak mówisz, którzy już coś przeżyli. Myślę, że oni też nie mówią o takich sprawach doraźnych.
Tak, błahych. Tak, no w tej książce też to jest wybór przecież rozmów. Ja tych rozmów zrobiłam dużo, dużo więcej. One są, to trzeba podkreślić, wybór rozmów z mojej redakcji. Czyli tego
podzielone są tematycznie te rozmowy, nie chronologicznie, mimo że rzeczywiście od 2013 roku zaczynasz, kończysz na 2020 czy 2021.
Być może nawet wcześniej są te rozmowy prowadzone, może, no ale to chyba nawet nie jest takie istotne. Ostatnie powiedzmy tam kilkanaście lat. Tak, bo tutaj nie chodzi o to, że właśnie taką buchalterię dziennikarską, że w 2006 zaczęłam, a w 2000, powiedzmy, 20 skończyłam prowadzić te rozmowy, tylko o tym, że z tych 50 rozmów różnych, zazwyczaj z ludźmi ze świata kultury, jakichś rozmów reporterskich, gdzie dla mnie istotne jest pierwsze planie życie i doświadczenie tego człowieka, a tłem jest jego twórczość, takim odbiciem, odbijam się od twórczości, to jest drugi plan, a chcę wiedzieć, skąd ten człowiek się wziął, dlaczego on w ten sposób tworzy, dlaczego w ten sposób myśli, jaka jest jego wrażliwość, jakie ma emocje. I z tych kilkudziesięciu jednostkowych przecież, bardzo indywidualnych opowieści, tworzą się, chcę wierzyć, historie uniwersalne i te rozdziały, o których powiedziałeś, one są tematyczne, prawda? To ty pamiętasz natura.
To ja wymienię, może tutaj mam spis treści. Natura, wolność, przemijanie, nadzieja, rodzina, pamięć, miłość, pasja, bunt, wspólnota.
No, podstawowe tak rzeczy, prawda, które wszyscy, dla wszystkich są dla nas no, ważne, albo które są ważniejsze, inne mniej ważne, więc to też jest taki pewien klucz do tej książki.
Ale te tematy wyłoniły się już po przeprowadzeniu tych rozmów, czy ty rozmawiając z danymi osobami właśnie myślałaś o tym konkretnym problemie?
Nie, to jest w ogóle fantastyczny pomysł redaktorki tej książki, czyli Doroty Gruszki. To, co łączy jeszcze te rozmowy, no to jest moja osoba, czyli jak ja je prowadzę.
Sztuka rozmowy moglibyśmy właściwie dzisiaj nasze spotkanie zatytułować. Zresztą tego określenia też używa Marek Bieńczyk we wstępie. Myślę, że to jeszcze za chwilę do tego, co Marek Bieńczyk o sposobie twoim prowadzenia rozmowy pisze. Ale proszę, bo przerwałam.
To jest, mówisz tutaj właśnie bardzo ważne rzeczy, ta sztuka rozmowy, którą ja cały czas jestem osobą, która ją doskonali. Ja nie mogę powiedzieć, że jestem fachowcem od rozmowy. Ja wiem pewne rzeczy, które już po tylu latach pracy...
Kilkaset tych rozmów by się uzbierało już teraz.
Uzbierałoby się, tak. Ale są też takie rozmowy, które bym po prostu, Panie Boże, dziękuję Ci, że nie trafiły do tej książki, no bo są rozmowami bardzo średnimi. Albo nietrafionymi. Są takie rzeczy, mamy po prostu dziennikarze, mamy takie rzeczy na koncie i one są też potrzebne w takim sensie. W danym momencie nie potrafimy zrobić innej, lepszej rozmowy, też rozmowa nie to jest jednak do tego tanga trzeba dwojga. I ona, rozmowa prasowa zależy nie tylko od tego, jak ja się przygotuję do tej rozmowy, jak ją poprowadzę, a później jak ją napiszę. To są takie etapy kolejne. Najtrudniejszy, najbardziej taki pracochłonny to jest etap tak naprawdę konceptualny. O czym ja bym chciała porozmawiać z tym człowiekiem? Które wątki albo który wątek wyeksponować? Najtrudniejsze jest wymyślenie pierwszego pytania. Nie lubię długich pytań. Pytanie ma być trochę jak taki haczyk. Prawda?
Też zwróciłam na to uwagę, że tu właśnie w książce to dobrze widać, że czasami wtrącasz jedno słowo tylko.
Znaczy czasami nawet...
Albo znak zapytania.
Albo aha,
czyli tak. Zdziwienie.
Tak, tak, tak. No bo ja nie jestem, ja tam mam, ja się wycofuję, jestem akuszerką. Ale taką akuszerką, która jednak kieruje tym porodem. To jest taki sytuacja, w której ja jestem kierowcą i ja wiem, co ja chcę osiągnąć. Oczywiście to jest wszystko, jak teraz rozmawiamy, to po prostu mnie w głowie się włączają inne jeszcze myśli. To, że czasami ja sobie coś wymyślę, a dużo ciekawsza jest sytuacja. Dużo jest ciekawsze to, co mój, w którym kierunku idzie mój rozmówca i porzucam swoją koncepcję i idę za nim, bo to jest naprawdę dużo ciekawsze. I do tego, żeby iść za nim, potrzebne jest po prostu dobre przygotowanie. Musisz wiosto wiedzieć, z kim rozmawiasz i dlaczego on poszedł w tym kierunku, mieć pojęcie, co napisał, co zrobił, co oglądał, no i tak dalej. To są takie rzeczy, które, nie wiem, trzeba w ogóle powinnam o takich rzeczach mówić, no, trzeba się przygotowywać do rozmowy.
Jest to oczywiste, ale to też jest ciekawe, że właśnie poprzez te takie krótkie zdziwienie, czy zaskoczenie, czy towarzyszenie tej rozmowy, towarzyszenie rozmówcy, otwierasz ich często, bo jak pisze też Marek Bieńczyk, to często są milczkowie. Wiem sama, bo z wieloma z osób tutaj w książce przedstawionych rozmawiałam, jak na przykład Magdalena Tulli, z trudną rozmówczynią, trudno ją otworzyć, więc myślę, że to też jest to coś, co trzeba mieć, żeby rozmówcy się otwierali przed tobą.
Wiesz, ja nie wiem, czy ja to mam. Coś takiego, wiesz, z urodzenia. Myślę, że to jest też taka rzecz. Ja nic nie muszę udowadniać. Zwróć uwagę, że popatrz, bo to wyjaśnię, że wywiady polityczne zazwyczaj prowadzą mężczyźni. Prawda? I tam jest dość duża, no bo w ogóle nie wyobrażam sobie, żebym ja kiedykolwiek zrobiła wywiad polityczny z politykiem. Znaczy mogłabym zrobić, ale nie o polityce. Bo to jest pewna gra, która się toczy. Trzeba być właściwie...
Strategiem właściwie.
Tak.
W pewnym sensie.
Oczywiście. I łapać go za słówka. I właściwie to jest po prostu zabawa w trochę wchowanego, nie? Mnie takie po prostu dziennikarstwo zupełnie nie... Nawet nie, że interesuje, bo ja bardzo doceniam dziennikarzy politycznych. Strasznie mnie współczuję, bo to jest bardzo męczące. Trochę nie dotykające tego, co do istoty człowieczeństwa, tylko mamy jakąś maskę polityka i my zakładamy maskę dziennikarza i teraz po prostu dla dobra, bo to jest bardzo potrzebne dziennikarstwo, ci politykom należy patrzeć na ręce i trzeba ich punktować i muszą wiedzieć, że są obserwowani przez dziennikarzy, a co za tym idzie i przez społeczeństwo. Ale to nie jest w ogóle moja dziennikarska droga.
To jest doraźne też bardzo.
Tak, ale potrzebne. Ja tutaj to mówię, tylko że też nie mam, jakby inną decyzję dziennikarską podjęłam, prawda? Ja bardziej jednak mnie interesuje człowiek, jego taka substancja, istota, skąd on się wziął, dlaczego, to co już powiedziałam, dlaczego on taki jest. I popatrz, teraz wracam do tego, co powiedziałam na początku, że mężczyźni wchodzą w te takie potyczki publicystyczne, a to kobiety zazwyczaj zajmują się rozmowami reporterskimi. to one też nie... Kobieta potrafi się w takiej sytuacji wycofać, nie eksponuje swojego ego, nie pokazuje, jaka jest mądra. Ja nie mam potrzeby pokazywania, jaka jestem mądra. Przede wszystkim nie jestem jakoś szczególnie mądra, ale nie intelektualizuje, nie nadbudowywuje pytań. Generalnie może być po prostu schowana. To jest bardzo istotne. Jak ja przychodzę na rozmowę, co świetnie wiesz, no bo w tym samym fachu robimy, trzeba po prostu się schować. Przestaje być istotne, jakie mam poglądy polityczne, jakie mam, znaczy to jest istotne, bo mnie to buduje i to buduje też moją, ja mam poglądy polityczne, czy jestem religijna, czy nie religijna, w kogo wierzę, czy jestem matką, żoną, to jest wszystko moje uwewnętrznione, składające się na to, kim jestem, jak w ogóle patrzę na świat.
Ale to jest nieważne.
To jest nieważne. Tak, tak. I teraz tu jest taka, wiesz, cieniusieńka granica, bo przecież nie jestem mikrofonem, prawda, który zbiera dźwięki. Tylko.
Nie no, ja oczywiście jednak, prowadzisz te rozmowy, właśnie, uczestniczysz.
I czasami trzeba się pokazać, nawet bardzo się trzeba pokazać, tylko w jaki sposób się pokażesz, nie? I później jak to zapiszesz, nie? Bo to jest też kwestia zapisu, jak rozmowy się zapisze. Ja uważam, w ogóle rozmowy, ja nie mówię, że rozmowy się spisuje.
Nie, to redaguje. Jest zupełnie inny styl, rozmowa napisana, a jednak tak. Rozmowa mówiona. Wiem, jak to wygląda redakcyjnie, ile tak naprawdę pracy wymaga spisanie rozmowy.
Tak, a później jeszcze jakby ułożenie. Czasami to pytanie, które pojawia się w środku rozmowy, okazuje się pytaniem, które powinno się pojawić na początku rozmowy.
Czyli przeredagowujesz je w druku,
tak,
bo przecież to rozmowy,
montaż,
które też w tygodniku powszechnym się znajdują.
No, właściwie wszystkie są z tygodnika powszechnego, czyli z mojej rodzimej redakcji, macierzystej redakcji. I no to jest po prostu jak montaż filmowy. Jestem filmoznawcą, więc lubię tą metaforę montażu. Nic nie mogę dodać w takim sensie, nic dopisać. Mogę dograć, jeżeli czegoś mi brakuje. Tak robię często.
Tak, że dopytujesz
tak,
jeszcze
tak,
rozmówców.
Oczywiście. Spotykam się raz, drugi. To jest... ja muszę stworzyć pewien świat. Coś może mi umknąć w czasie spotkania. Więc jak już to piszę, to widzę, że tutaj są luki, że ja powinnam jakiś detal jeszcze złapać, w sensie poprosić rozmówcę o doprecyzowanie i albo jadę drugi raz, albo jeszcze na poziomie telefonicznym to dopracowywuję, więc taka rozmowa jest po prostu pewnym światem, który mamy stworzyć. Też takim światem przedstawionym, mówiąc teraz językiem literatury, który tam nie może być, wiesz, żadnych, na przykład żadnych uogólnień. Uogólnienie, na przykład jak byś powiedziała, że twoja mama jest piękna, to mnie by to nie wystarczyło, znaczy piękna. Każda mama jest piękna. Ja bym się ciebie pytała, no,
subiektywne bardzo,
prawda? Jak się objawiało, jak się przejawiało to piękno, nie? Więc po to mówię, żeby, ponieważ czytelnik ma sobie wyobrazić tą twoją mamę, prawda? Aż muszę chodzę zapytać o twoją mamę teraz, jak wyglądała.
Jeśli mówisz tutaj o właśnie tej sztuce rozmowy i o tematach rozmów, rzeczywiście powiedziałeś, że to ludzie kultury, pisarze, reżyserzy, aktorzy, ilustratorzy, artyści, tu jest bardzo szeroki przekrój osób, z którymi rozmawiasz, a nazwiska, no to przykładowo tutaj od pierwszej strony Olga Tokarczuk, Urszula Zajączkowska, Janusz Szuber, Grzegorz Kazdepka, to akurat pisarze, Mira Marcinów, ale też Małgorzata Braunek, Justyna Bargielska, Jan Peszek, przechodzimy dalej, Wojciech Waglewski, Magdalena Tuli, już wspomniana, Grażyna Jagielska, Wojciech Jagielski i wiele, wiele innych nazwisk. Jeszcze Anna Seniuk, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, to też ważne nazwisko i bardzo ważna postać, rzadko udzielająca też wywiadów. Myślę, że jeszcze do takiego szczegółowego omówienia przejdziemy za chwilę. I też zwróciłam na to uwagę, że rozmawiasz z tymi osobami nie akurat o książce, która ukazała się w ostatnim czasie. Jest też Adam Zagajewski. Myślę, że nieprzypadkowo wywiad z Adamem Zagajewskim właśnie ten tom zamyka, ale zawsze szukasz jakiegoś problemu nie wprost związanego no na przykład z aktorstwem, jak w przypadku Marka Kondrata, że to jest coś głębszego, że właśnie też ciekawe, jak znajdujesz te tematy, nie odnosząc się bezpośrednio do danego dzieła.
Wiesz, to te osoby, które wymieniałaś znane nazwiska, to są osoby mniej lub bardziej znane, z którymi dość na przykład sporo rozmów już się okazało. I to byłaby moja klęska dziennikarska, gdybym ja wzięła i powtórzyła to samo, co ci ludzie mówili gdzieś indziej, czy w książkach, bo przecież też te osoby na przykład ukazują się w Wywiady Rzeki albo jakieś duże, ważne rozmowy. Więc ja nie mogę powtórzyć czegoś, co już było. I to jest odpowiedź na twoje pytanie, że ja szukam jakiegoś takiego pomysłu, żeby pójść jakby w inną stronę. No bo nasza robota polega na tym, że jeżeli mamy już coś opowiadać, coś pisać, to musimy powiedzieć, mamy zaproponować coś nowego, coś innego, coś, co przyciągnie, coś, co rzeczywiście zainteresuje czytelnika. No już nie wspominam, że po prostu musi zaakceptować to moja redakcja, która jest bardzo wymagająca na całe szczęście i tak dalej. To nie jest tak, że ja sobie porozmawiam z każdym i z każdym
o czymkolwiek.
Tak, i to się wydrukuje. Nie, nie, nie. To jest po prostu... Ja mam przywieźć materiał, który zaakceptuje szef działu, redakcja i naczelny. Więc to nie ma żadnej samowolki.
Tutaj we wstępie Marek Bieńczyk pisze też o konwersacji i o rozmowie i o różnicy, jaka jest pomiędzy właśnie konwersacją a rozmową, z naciskiem na rozmowę, którą ty przeprowadzasz, bo konwersacja narodziła się w XVIII wieku we Francji jako właśnie taka sztuka, gdzie rozmówcy prześcigują się nawzajem w różnych bonmotach i popisywaniu się swoją wiedzą.
To męska, swoją drogą cecha, tak?
A rozmowa właśnie, jak pisze zresztą też Marek Bieńczyk, tak, sięga głębiej, w głąb.
Tak, tak.
Dlatego też to tytułowe blisko, bliżej, że ty jesteś tak blisko swoich rozmówców, co on też podkreśla, że
albo chce być,
się,
prawda? Bardzo właśnie chcę. To jest mój wysiłek. Wcale nie udaje mi się to. To w tym zawodzie jest dużo takiego... Znaczy ja nie jestem po prostu cudotwórcą. Ja nie jestem cudotwórcą, że z każdym uda mi się porozmawiać tak, ja bym chciała. Być może dlatego też ten tak zawód wykonuję, że tak długo i tak chętnie i z takim oddaniem, że ja pozostawiam, wiem, że czasami zdarzają się takie spotkania absolutne. One się czasami po prostu zdarzają, a częściej zdarzają się spotkania bardzo dobre. I dobre. No i zdarzają się też średnie i złe. I trzeba sobie na wszystko jakby uznać, że to jednak jest praca z ludźmi. Ale to, na co jest takie szalenie dla mnie istotne, to jest zapis rozmowy, napisanie tej rozmowy, żeby ona miała, nawet jeżeli to spotkanie było jakby dla mnie niewystarczające, to żeby pokazać, jak trudno było mi spotkać się z tym człowiekiem. On mówi ważne rzeczy, ale nie spotykamy się w takim, nie spotykamy się na przykład w emocjach. Zwróć uwagę, że dla mnie bardzo ważne jest to, żeby pokazać emocje ludzi. To jest szalenie trudne pokazać w tekście, bo ja nie pokazuję tego w taki sposób, o, śmieję się, prawda, w nawiasie, albo o, płaczemy.
Tak.
Tylko, żeby to było czytelne dla czytelnika, żeby on jakby poczuł tę emocję. Mam rozmówców, którzy bardzo niechętnie pokazują swoje emocje. Są rozmówcy,
to
którzy...
To jest masa tylko... tych rozmówców, tak, takich rzeczywiście, jak wiemy, zamkniętych.
Albo są jakby na drugiej skrajności rozmówcy, którzy mają tylko emocje na wierzchu, co już nie jest dobre, prawda? Więc tutaj to jest... No, mówiąc krótko, po prostu pracujemy z ludźmi i to zawsze wiąże się i z radością, i z takim spełnieniem, ale też się pojawia element frustracji. Ja to przyjmuję, że coś takiego jest w tym zawodzie. Nie tremuje mi, znaczy oczywiście frustruje, bo ja chcę być najlepsza i nie? Natomiast to mnie nie blokuje, że coś nie jest tak, jak ja sobie wymyślę.
Wracając jeszcze do rozmowy z Barbarą Kraftówną, bo jakoś tak myślę, że nie możemy przestać myśleć o niej i o tym, jak wielka to strata. Powiedziałaś, że ona była taka uśmiechnięta rozmawiając z tobą, że zwróciłaś na to uwagę. Mam wrażenie, że ten uśmiech się pojawia w całej tej rozmowie.
Tak. Była... Wiesz, ona... Ja uważam, że to jest po prostu jedna z najwybitniejszych aktorek powojennych. I nie mówię dlatego, że dobrze się mówi o zmarłych. Powinno się dobrze mówić o zmarłych. Ale zobacz, ona potrafiła zagrać...
Genialna rola w filmie Wojciecha Hasa, Jak być kochaną, wbrew swojemu wizerunkowi komediowemu.
Jak ją obsadził Has, prawda? Który wtedy, w tych latach, była jednak kojarzona. Teraz nie mogę sobie przypomnieć, który to jest rok, Jak być kochaną. 59, 60, chyba tak. To jest chyba te lata, kiedy ona była kojarzona z kabaretem starszych panów. Była honoratą, prawda, w Czterech Pancernych i Pies. Fantastyczna rola, świetna. Zagrała Łkuca w Nikt nie woła, w takim bardzo pięknym filmie. W ogóle dość zapomnianym, niedocenionym w sumie, nawet wtedy niedocenionym, właściwie docenionym po latach. To jest debiut chyba Kuca. Bardzo odważny, bo w sensie idący taki bardzo wysublimowany estetycznie. I tam wcale nie gra jakiejś głównej roli, właściwie drugo albo nawet trzecioplanowo. A pojawia się jakby Kraftówna i jakby zawłaszcza sobą ten ekran. Wiesz, ten uśmiech, który przywołałaś, jest takim uśmiechem, który u ludzi wzbudził kontrowersję też. Pamiętam, jak ta rozmowa się ukazała i gdzieś tam w mediach społecznościowych była publikowana, teraz przypomniana wczoraj przez Tygodnik Powszechny, to ludzie komentują, ktoś skomentował takie zdanie Kraftówny wypowiedziane w tej rozmowie, że pewne problemy trzeba zamknąć w sobie i się z nimi samemu zmierzyć. Teraz żyjemy w takich czasach, kiedy, prawda, chodzimy do psychoanalityka, mamy terapeutów, coachów, czytamy książki, jak żyć dobrze, lepiej, jak się doskonalić, jak rozmawiać z dziećmi, jak rozmawiać ze starszymi rodzicami i tak dalej, prawda? Żyjemy w czasach takiego lepienia doskonałego, inżynierii naszych dusz. No, to mówię tak z lekką ironią, ale tak jest. A Kraftówna była z tego pokolenia przedwojennego, które jakby z innej, wyłoniło się z innej takiej substancji czasowej. I to też jest po prostu inny typ ludzi bardziej zahartowanych, ludzi, którzy się konfrontowali z cierpieniem sam na sam, albo z jakimiś w relacji tylko z najbliższymi. O tym się w każdym razie nie mówiło publicznie. A pani Barbara Kraftówna naprawdę miała trudne życie, włącznie z tym, że straciła ukochanego męża, później straciła wcześniej syna. On po prostu masę emocjonalnego cierpienia. I ona tym nie patuje. Nie
okazuje
tego. Nie mówiła o tym. Ja tego nie mówię teraz. To powiedziałam przed sekundką, ta substancja czasu, że to są po prostu byli ludzie ulepieni z innej gliny. Ja patrzę na nich z wielkim podziwem i trochę tak jak czytam takie komentarze, no nie wtrącam się, nie mogę się wtrącić, chociaż chciałabym powiedzieć tym ludziom, że niech pamiętają, że to mówią ludzie, którzy się urodzili 90 lat temu i zupełnie innych czasach żyli.
wspaniałe poczucie humoru. Zresztą też anegdota obłędna zupełnie kończy ten wywiad, tę rozmowę. Barbara Kraftówna opowiada, jak napisała kartkę dla Franciszka Pieczki, który obchodził wtedy swoje 90. urodziny.
No tak, przypomnisz, co tam było? Już nie pamiętam.
No coś... tak, no może tak. Powiemy, bo to doskonała puenta od honoratki dla Gustlika. W dodatku miała być ta kartka i było napisane na niej tak: rano pamiętaj, najpierw gacie, potem buty.
No to jest idealna 90. urodziny i właściwie, słuchaj, co my możemy zrobić z przemijaniem? Jeszcze przed nami 90, Kasiu, prawda? Ale no w...
No, chciałybyśmy być w takiej formie na pewno.
To na pewno, ale też po prostu...
I tam, mieć taki dystans też.
No i humor. Myślę, że w przemijaniu jest potrzebny humor, bo samo w sobie przemijanie, ja protestuję, nie podoba mi się. To wszystko, co jest z nim związane.
O przemijaniu też tutaj bardzo dużo jest w tej książce. Zresztą uderza to, że znalazło się tutaj tylu twórców, którzy już nie żyją. W przeciągu ostatnich 5 lat odeszli, bo jest i Janusz Szuber, i Małgorzata Braunek, i Krzysztof Krauze, i właśnie Adam Zagajewski. Także to takie niezwykłe też spotkania z osobami, których już nie ma wśród nas.
Tak.
Tak jak Krzysztof Krauze. Wydaje mi się, że oni jeszcze tej takiej bardzo nieodległej śmierci aż tak nie przewidywali, że szybko nastąpi. Tak. Czy też Janusz Szuber. To rzeczywiście często tuż przed śmiercią z nimi rozmawiałaś.
Z Krzysztofem Krauze rzeczywiście tak było. To było tuż przed śmiercią. Kilka miesięcy przed śmiercią, tak. Było i pan Krzysztof był w dobrej formie i myślę, że sam... Wiesz, myślę, że praca z ludźmi, a mamy w kondycji to, że w pewnym momencie odchodzimy, umieramy, to jest bardzo dotkliwe dla mnie. Jak piszę książki biograficzne, teraz trochę płynąc trochę w innym kierunku, ale wtedy rzeczywiście to bardzo wyraźnie widać, jak ja pracuję nad książką, na przykład o Wetulanin, która się, jak wspomniałaś, ukaże w kwietniu w Znaku. To pracuję nad tym przez, powiedzmy, tam od śmierci Wytulaniego zaczęłam w 2017 roku tę książkę pisać. Pracuję nad nią, powiedzmy, 3 lata. I później sobie myślę, jejku, jakie to życie jest krótkie. Ja w ciągu 3 lat jakoś opisałam całe życie, nie tylko jego, ale jeszcze jego przodków, prawda? Jakie ono jest po prostu króciusieńkie i mieści się w tych, powiedzmy, 500 stronach. I to przy każdej książce mam takie bardzo dotkliwe uderzenie. Jak już książkę skończę, no jak piszę teraz o Korze, to sobie myślę, no przecież ta kobieta jeszcze niedawno była, nie? A teraz już piszę o niej w czasie przeszłym. Ta zmiana czasu jest zawsze taka... myślę o niej w ogóle też w czasie przeszłym, jest uderzająca, więc... No, a teraz wracając do tych rozmów, to też po prostu tutaj nie ma tych wywiadów, których po prostu nie zrobiłam, a chciałam zrobić, ale nie zdążyłam. Jest taka lista ludzi, z których po prostu nie porozmawiałam, bo nie zdążyłam. I szkoda. No, na przykład z Janem Kobuszewskim nie zdążyłam.
Też o nim teraz myślałam właśnie, że tutaj, jeśli rozmawiamy o Barbarze Kraftównie, bo jakoś to się nasuwa, no ale na szczęście jest wiele osób, z którymi właśnie zdążyłaś tuż przed śmiercią porozmawiać, ale mam wrażenie, że to też oczywiście nie jest jakoś bardzo dominujące, ale ważne w tej książce, że dużo jest o śmierci, o upływie czasu, o przemijaniu, że to jest właśnie taki jeden z tematów też. Ból, choroba.
No, to jest taki temat wiążący przemijanie nas wszystkich, nie? Coś, co... Jak jesteśmy młodzi, no to przecież jesteśmy nieśmiertelni, jak jesteśmy młodzi, prawda? Ale od pewnego momentu się orientujemy, że jesteśmy śmiertelni. Najbardziej się chyba orientujemy, że jesteśmy śmiertelni wtedy, kiedy sami chorujemy. Albo wtedy chyba najbardziej, kiedy umierają nasi bliscy. Kiedy rodzice odchodzą, to wtedy jakby ta linia się w naszym kierunku zbliża i już my wiemy, że to my jesteśmy, prawda, coraz bliżej tego momentu i myślę, że...
To też, przepraszam, też temat, bo tutaj właśnie Mira Marcinów czy Marek Bieńczyk, z którymi rozmawiasz o śmierci rodziców.
No, bardzo ważne, bo ja w ogóle dużo myślę.
Dużo o tym piszą też.
Tak.
To jest temat ich książek.
Też. Wspaniały książek. I Kontener Marka Bieńczyka. I
Bez matek Miry Marcinów.
Tak. Wspaniałe, ważne książki. Też tutaj ważna jest figura matki w obu tych książkach. Bo to jest żegnanie się z mamą. A ja też sama jestem mamą. I sama jestem kobietą, która się bardzo intensywnie zaczęła mierzyć z przemijaniem. To są takie tematy, które...
Temat macierzyństwa to też jest temat tutaj bardzo temat. Obecny w tej książce,
wielki
w tych
temat.
Rozmowach.
Tak, wielki dla mnie temat i taki właściwie, który można na różne sposoby opowiadać i naświetlać z bardzo wielu stron, więc to jest taki temat, który daje bardzo wiele możliwości, zupełnie takich zaskakujących, co jest ważne. Wiesz, mnie interesuje to, żeby pokazać jakiś temat, problem, sytuację zupełnie innej strony. Ten człowiek już, na przykład jak wyczyłem się Marka Bieńczyka i Miry Marcinów, jak dają mi takie książki, no to oni mi pokazują już inną stronę, że tak można spojrzeć na, tak opisać.
Tutaj też Magdalena Tuli mieści się właśnie w tym nurcie, powiedzmy, bo też rozmawiasz z nią o mamie, której też poświęciła swoją książkę Włoskie szpilki.
Ale też
ona mówi o swoim macierzyństwie, o swoich synach, o swoim byciu matką.
Magdalena Tuli po prostu jest niesamowita. Ona w latach 80., oprócz tego, że ta książka Włoskie szpilki jest wspaniałą, odważną książką i też zmieniającą w ogóle pewien ton w pisarstwie Magdaleny Tuli, bo ona jest bardzo taka intymna, odwołująca się do doświadczenia takiego życiowego, autobiograficznego, chociaż oczywiście z literaturą piękną w sensie ścisłym. Tam jest bardzo dobra literatura, po prostu z wszystkimi zasłonami literackimi i tak dalej, zastosowanymi. Ale opowiadająca o mamie, która przez lata nie mówiła, mamie, która po prostu w Holokauście straciła wielu, wielu bliskich ludzi i zaczęła opowiadać, milczała, no w ogóle jak opowiedzieć swojemu dziecku, takiej Magdzie, o tym, co się doświadczyło. Tak, jak w ogóle dziecku, a później młodemu człowiekowi opowiedzieć o takim złu, nie? W jakie słowa na to znaleźć? Po co? Co to w nim, prawda, wywoła? Więc milczała. Zresztą to jest bardzo często, że ludzie, którzy to pokolenie bezpośrednio dotknięte tym doświadczeniem, nie mówi, nie przekazuje tego pokoleniom i dopiero wnuki na przykład zaczynają opowiadać tę historię. Ale wracając do Magdaleny, czyli jej mamy, to jej mama jak zachorowana Alzheimera, czyli zaczęła o tym mówić. To jest niesamowite, czyli ta sytuacja, kiedy ta choroba, która zabiera nam pamięć, prawda, spowodowała, że ona, w niej się uruchomiła ta pamięć przeszłości i opowiadała o tym swojej córce. Czyli Magdzie, a Magda Tuli, do tego chciałam wrócić, że w tym momencie są bardzo już akceptowalne, jest to możliwe, porody domowe, prawda, że możesz po prostu urodzić w domu. A to jest wspaniałe. Jeżeli są spełnione wszystkie warunki, bo tam trzeba spełnić warunki, już nie chodząc w szczegóły. Przez lata my, prawda, Kasia, nasze matki rodziłyśmy w szpitalach, w doświadczalnych warunkach. A Magdalena Tuli urodziła w latach 80. dzieci w domu. I ja po prostu byłam pod takim wielkim wrażeniem. To jest naprawdę odwaga. No każda kobieta, która pierwszy raz rodzi, to wie, że tutaj jest taki strach. A ona miała... I ona mi powiedziała, że rodziła w domu po prostu ze strachu przed szpitalem. Oczywiście. potrafiła Magdalena Tuli, mówiąc o rodzicielstwie, w latach 90. to już było, wziąć swojego syna ze szkoły, który sobie w tej szkole nie radził, i przez rok przetrzymać go w domu, po to, żeby on dojrzał do tej szkoły.
To tak, to niezwykła zupełnie historia.
Prawda?
Rzeczywiście.
Więc
myślę, że też jej trudne doświadczenia szkolne, które opisuje tak. We włoskich szpilkach, trudności z pisaniem czy z rachowaniem, rzeczywiście mimo wybitnej inteligencji tak. Miała dysgrafię prawdopodobnie, która nie pozwalała jej tak szybko nauczyć się pisać. Myślę, że to też wpłynęło na tę decyzję.
Oczywiście.
Zabrania syna tak. Ze szkoły. Na
tak, no wie co to znaczy być wykluczonym w klasie. Prawda? I przez społeczność, i przez nauczycieli. Wspaniała osoba. Bardzo, bardzo cenię. W ogóle ważni są ci dla mnie rozmówcy wszyscy. A Magdalena Tuli, bardzo wyjątkowa rozmówczyni. Trudna.
Trudna,
bardzo.
Właśnie.
To jest któraś moja z rozmów, wiesz, z Magdaleną Tuli. Ja tych rozmów napisałam dużo, dużo więcej. I tak z innymi osobami. To są pewne wybory. Z Adamem Zagajewskim zrobiłam, nie wiem, 7 rozmów. Z Olgą Tokarczuk dużo więcej rozmów.
Ale to powiedzmy, są rozmówcy, czy tak jak Adam Zagajewski, nie był, dobrze się z nim rozmawiało, nie był rozmówcą trudnym, mimo że oczywiście mówił to, co chciał powiedzieć. Wiemy, że też wyciągnięcie od niego pewnych rzeczy tak. Nie było wcale takie łatwe, ale to zupełnie, czy Olga Tokarczuk, prawda, a Magdalena Tuli, to zupełnie inne bieguny.
Tak, tak, no ale wymagający bardzo. Adam był ironiczny bardzo. To jest, to było tak przedostać się przez tą ironię. Ironia jest potrzebna w rozmowie, ale nie można całej rozmowy zbudować na ironii. Więc to była pewna trudność z Adamem, z Olgą Tokarczuk. Olga ma taką skłonność do superkontrolowania, w którym kierunku idzie rozmowa, i trochę tak próbuje zmieniać tory na swój. Nie?
Zdecydowanie, tak. Jako psycholożka też z wykształcenia zresztą.
I bardzo kontrolująca.
Że wie właśnie, jak to zrobić.
Tak, i bardzo chce rozmawiać tylko o swojej książce. A ja zazwyczaj, jakby jak już rozmawiam o książce, to ta książka jest punktem wyjścia do rozmowy
o życiu na ogół.
O tym człowieku. Mhm. I tutaj jest, to są takie techniczne rzeczy. No już Magdzie Tuli powiedziałyśmy, na czym polega trud. Więc ludzie, no, praca z ludźmi.
Nie wyczerpiemy tutaj i nie opowiemy o wszystkich tematach, bo o rozmówcach, no to zupełnie już nie sposób powiedzieć. Książkę można czytać linearnie, można też czytać na wyrywki, jak ty tutaj jako autorka byś zalecała. Ja czytałam najpierw na wyrywki, a później jednak w całości, i uważam, że dobrze się to czyta jako całość, bo te wątki jakoś tak wypływają, łączą się, wracamy do początku, widzimy, ile wspólnego mają ci pozornie tak różni rozmówcy. Rzeczywiście zupełnie nieoczekiwane puenty czasami się rodzą. Też dla czytelnika, który może siebie jakoś tam też odnaleźć w tych rozmowach.
No to bardzo ważne jest dla mnie, żeby czytelnik właśnie coś się odnajdywał. Tak ja się odnajduję w innych rozmowach, czasami właśnie w moich rozmowach, które ja prowadzę. Znaczy w sensie, że jakby przeglądam się w słowach mojego rozmówcy. Wiesz, ja bym zachęciła, żeby, jeżeli ktoś się zdecyduje na tę książkę, żeby ją miał blisko swojego łóżka, blisko, bliżej. Ja mam takie na przykład stosik książek przy łóżku, które czytam wieczorem. I żeby sobie je po prostu tak raczej linearnie dawkował tę opowieść. Ja to, co mogę zagwarantować, że ona, że to nie jest agresywne. To nie jest, to jest jednak, bardzo mi zależało na tym, żeby ta książka jednak koiła. Żyjemy w czasach, które są bardzo inwazyjne i bardzo nas dużo kosztują. I każda sfera, i polityczna, i obyczajowa, i materialna, jest po prostu nam trudno. Jest coraz trudniej. Polski Ład teraz też robi swoje. Więc a mnie zależało na tym, żeby pokazać ludziom, że to jednak wszystko mija. że zostają rzeczy takie kluczowe, zasadnicze i one są niezmienne. I jak ja sobie pomyślę o tym, że dekoracje się zmieniają, ale ludzie w tych dekoracjach trwają, są wartości, które ich budują, jest czymś, do czego się naprawdę uśmiecham. I co mnie samą koi, taka myśl. Więc to, co mogę zagwarantować, no to spokój, który bije z tej książki. I tak bym chciała, żeby ludzi ta książka po prostu uspokajała.
Myślę, że to jest bardzo dobra puenta. Prawie 600 stron tom liczy, ale bardzo dobrze i bardzo szybko właściwie też czyta się te rozmowy, co też jest ważne, że jest pewna lekkość i łatwość czytania akurat tej książki. Już więcej Państwu zdradzać, żeby tej przyjemności czytania nie odbierać, dziś nie będziemy. Katarzyna Kubisiowska, Blisko, Bliżej, książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak. Bardzo autorce dziękuję.
Ja dziękuję Ci, Kasiu, za tę rozmowę.
Do usłyszenia.